Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o apelu Solidarności do premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze zaszczepienie pracowników handlu przeciw COVID-19. Porozmawiamy także o stresie, który towarzyszy rekruterom. Odpowiemy na pytanie, czy branża IT nadal należy do najbardziej dochodowych oraz opowiemy o estetyku osobistego wizerunku, czyli nowym zawodzie przyszłości. I jak zwykle przedstawimy bieżące dane dotyczące rynku pracy.
Wywiad z ekspertem.
Handlowa Solidarność alarmuje, że pracownicy tej branży należą do najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Na temat sytuacji pracowników handlu porozmawiam z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym Sekretariatu Handlu NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie przewodniczący, połowa klientów w sklepach ma źle założoną maseczkę lub w ogóle nie zasłania ust i nosa. Tak informuje Handlowa Solidarność i kieruje apel do prezydenta i premiera, aby pracownicy handlu byli potraktowani w podobny sposób jak nauczyciele i zostali jak najszybciej zaszczepieni. Czy udało się wam porozmawiać z panem premierem, z panem prezydentem, na jakim etapie są uzgodnienia?
Tak, proszę państwa, ja może wrócę do tego stwierdzenia, że pracownicy handlu są grupą w tej chwili najbardziej narażoną na zakażenie koronawirusem. No tak jest, bo poza pracownikami służby zdrowia, pracownicy handlu byli grupą, która miała największy kontakt z przypadkowymi osobami, klientami. No nawet taki mit się kiedyś pokazał, że utarł się, że lekarze powinni przyjmować w dyskontach, a nie na telefon, bo tam w tych dyskontach nie dochodzi do zakażeń. No to było nieprawdą. I tak jak wspomniałem, w tej chwili pracownicy handlu po zaszczepieniu, no już służby zdrowia są grupą, tak jak pani redaktor wspomniała, najbardziej tutaj narażono na niebezpieczeństwo.
Panie przewodniczący, to ja jeszcze przerwę. To powiedzmy, wytłumaczmy, z iloma klientami dziennie kasjer na przykład ma kontakt.
Tak, około 300 klientów kasjer w ciągu 8 godzin w dyskoncie musi obsłużyć, a pracownicy pracują nie tylko 8, 10 i nawet ponad 10 godzin, a więc jest to naprawdę bardzo duża grupa osób, którzy dzisiaj przychodzą do sklepu niejednokrotnie z maseczką opuszczoną poniżej nosa, na brodzie lub jej nie mają wcale, bo takie rozluźnienie nastąpiło w społeczeństwie, że takie pozorne bezpieczeństwo, że z chwilą szczepień raczej nie ma zagrożenia. Te zagrożenie jakby spadło, to oczywiście nie jest prawdą, bo zobaczmy codziennie pewna grupa ludzi się zakaża, a również i umiera, a więc niebezpieczeństwo jest nadal. Dlatego apelujemy jako Solidarność do pana prezydenta o wsparcie naszych działań. Pan prezydent obiecał, że tu będzie nas popierał. Dzisiaj również zostanie wspólne stanowisko skierowane do premiera, stanowisko pracodawców z handlu i nas jako Związku Solidarność, Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń.
Czyli pracodawcy to, i związki włączyć zawodowe. Wspólny apel
tak,
wystosowują do pana premiera.
Żeby jednak w tą grupę programu narodowych szczepień pracownicy handlu zostali włączeni, bo tak jak wspomniałem, no dzisiaj to jest naprawdę grupa dużego ryzyka. No, dużo ludzi młodych, zobaczmy, pracuje w handlu, którzy mogą i z pewnością przechodzą to zakażenie bezobjawowo, ale mogą w ten sposób również zakażać, a więc myślę, że tutaj to jest zasadne, żeby pracowników handlu dzisiaj zaszczepić. Oczywiście tych, którzy chcą, bo jest również grupa takich pracowników, którzy uważają, że no, nie będą się szczepić. Mhm. A więc to jest ich decyzja. tutaj no, oczywiście nie ma żadnego obligu.
W wielu sklepach nie jest przestrzegany reżim sanitarny, rozmawialiśmy przed chwilą o tym. A jeśli chodzi o same środki dezynfekujące, czy klienci ich używają? No i jeszcze chodzi o te limity, o te osób w sklepach. Czy te obostrzenia też są przestrzegane w sklepach? Jak pan uważa?
No, proszę państwa, jeśli chodzi o limity, to małe sklepiki sobie świetnie radzą i te w galeriach, zaś co do wielkich sklepów, dyskontów, to te limity tam były fikcją, bo tak naprawdę 15 metrów kwadratowych i jeden klient, to się odnosiło do powierzchni całkowitej sklepu, a więc i zaplecza i tak dalej. Tak no zobaczmy, chodzimy na zakupy, czy widzieliśmy w dyskontach, czy w hiperach kogoś, kto wpuszczał według jakiegoś tam, według zasad. Nie, a więc tu niebezpieczeństwo jest duże. Było i jest, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, ostatnio takie rozluźnienie w społeczeństwie nastąpiło, że nawet tego dystansu odległości pomiędzy klientami w czasie kolejek do kas tego się nie stosuje. No jakieś niesamowite rozluźnienie. No już nie boimy się tego COVID-u tak jak kiedyś, a to jest łudne.
A może powinniście wystąpić z takim apelem do pracodawców, aby jednak przestrzegać zalecanych obostrzeń? Chociażby w tej kwestii no, limitów sklepa.
Tak, myśmy cały czas z takimi apelami występujemy. Wystąpiliśmy również z apelem do Ministerstwa Zdrowia, do pana premiera o to, żeby zastosować reguły jednolitych zasad bezpieczeństwa i tam chodziło o to, żeby ten metraż był uzależniony od powierzchni sprzedażowej, a nie całkowitej, żeby był zawyżony. No niestety tutaj nas nikt nie posłuchał, a to naprawdę może skutkować do tego, że za chwileczkę powiedzą pracodawcom, mam na myśli Ministerstwo Zdrowia, rząd powie, że trzeba zamykać znowu sklepy, szczególnie te w galeriach, i pewne obostrzenia z powrotem przywracać. I to byłoby bardzo, bardzo niedobre dla gospodarki, dla tych pracowników, którzy tam również pracują, do tych pracodawców. My chcemy tego uniknąć jako również Związek Solidarność, dlatego tutaj proponowaliśmy te rozwiązania i dla pracodawców, i dla rządu. No pracodawcy w pewnym momencie jakby zgodzili się na, szczególnie ci w galeriach handlowych, na stosowanie tych zasad, no ale niestety rząd nie wprowadził na zasadzie rozporządzenia tych rozwiązań, także tutaj to jest niezrozumiałe.
A niedziele handlowe, panie przewodniczący, czy Solidarność zgodzi się na więcej niedziel handlowych, a może w ogóle otwarcie samych galerii w niedzielę?
Nie ma na dzień dzisiejszy powodów do tego, żeby otwierać sklepy w niedzielę, jeśli chodzi o dyskonty, jeśli chodzi o hipermarkety, to zauważmy, że w Polsce one no, cały czas były czynne. Tam jest duży wzrost sprzedaży, a więc tam nie ma niebezpieczeństwa, że ci pracodawcy tracą, wręcz przeciwnie. Chcę państwu powiedzieć, że na zachodzie, popatrzmy na Niemcy, tam jest wszystko zamknięte nadal. We Francji na przykład w hipermarketach nie można kupić poza spożywczymi artykułami nic innego. Tam są te działy pozamykane. U nas można było. No i dobrze, że tak się działo, bo to też wpływa na gospodarkę z pewnością. Dlatego tutaj trzeba zadbać o to, żeby klient wrócił do galerii handlowych, ale nie w niedzielę koniecznie, bo nawet w tygodniu nie ma za dużego ruchu, a więc trzeba przekonać do tego bezpieczeństwa tych klientów, do tego, żeby wracali, bo znaczna część dzisiaj handlu się odbywa online przez internet i to jest właśnie duże niebezpieczeństwo dla tych galerii handlowych, dla tych butików, które dzisiaj właśnie mają bardzo duże trudności z tym, że
Zmieniły się przyzwyczajenia konsumenckie, prawda?
Tak, konsumentów, ale też nie mają płynności finansowej z uwagi na to, że nawet w czasie, kiedy były te sklepy zamknięte, musieli częściowo płacić czynsz wynikający z części wspólnej i tam z różnych uwarunkowań. Tutaj no, mają naprawdę bardzo trudną sytuację finansową i do tego jest właśnie potrzebny rząd, żeby wesprzeć ich, ale nie tylko jeśli chodzi o tarcze, nie tylko to, żeby dofinansować, ale również negocjować te warunki funkcjonowania wynajmu tych pomieszczeń, bo mówimy o tych butikach, o tych przedsiębiorcach, bardzo dużo to tutaj jest polskich przedsiębiorców, którzy wynajmują te powierzchnie i rząd musi ich wesprzeć, bo sobie sami nie poradzą.
Bardzo dziękuję za
rozmowę. Bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.
Zawody przyszłości.
Zawody, profesje przyszłości głównie kojarzą się z nowoczesnymi technologiami, sztuczną inteligencją i programowaniem. I rzeczywiście informatyka, ale i biotechnologie będą elementem wielu branż i dziedzin życia przyszłych pokoleń. Dziś przedstawiamy zawód estetyka osobistego wizerunku, a dokładniej wyglądu fizycznego. Więcej o tym zawodzie Iwona Wysocka.
Dziś taka branża mogłaby przywodzić na myśl bardziej działania PR-owe lub te związane z pracą wizażystów, make-upowców czy fryzjerów. Tu będzie wszystko w jednym, wzbogacone jeszcze o wiedzę z biotechnologii i sztucznej inteligencji. Estetycy osobistego wizerunku będą pracować nad poprawą wyglądu fizycznego swoich klientów. Dzięki postępowi technologicznemu i rozwojowi w dziedzinie biochemii, estetycy będą projektować zaawansowane rozwiązania kosmetyczne, obejmujące twarz, włosy i ciało. Będą oferować spersonalizowane usługi pielęgnacji skóry i włosów, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach kosmetycznych i zdrowotnych konkretnej osoby. W tym pomoże analiza cyfrowa. Wielu estetyków będzie ściśle współpracować ze starzejącą się populacją. Zaprojektują przyjazny dla środowiska makijaż, fryzury, soczewki i modną protetykę twarzy lub nawet ciała w celu uzyskania indywidualnego wyglądu, a także skonsultują się z wyborem odzieży, która poprawi ogólny wygląd danej osoby. Tacy estetycy osobistego wizerunku mogą współpracować z projektantami mody odzieży drukowanej w 3D, ale także z generatorami wirtualnych awatarów w ramach zintegrowanych usług zarządzania obrazami. Ponieważ monitoring w miejscach publicznych jest obecnie codzienną częścią życia, a będzie pewnie jeszcze większą, estetycy mogą pomagać ludziom tworzyć fizyczny wizerunek nieco odbiegający od realnego, dzięki któremu zachowają swoją prywatność. Pomoże w tym projekcja obrazu danej osoby, ale zmieniająca jej realny wygląd. Dzięki temu słynni aktorzy będą mogli wmieszać się w tłum bez stresu, że ktoś ich rozpozna. Estetycy będą musieli być bardzo kreatywni, posiadać dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, aby efektywnie pracować z klientami i współpracownikami. Będą musieli umieć korzystać z narzędzi cyfrowych do analizy potrzeb zdrowotnych i kosmetycznych ludzi oraz stosować rozwiązania cyfrowe. Będą musieli być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie estetycznych rozwiązań cyfrowych, ale także z nowościami z medycyny estetycznej.
Głos pracownika.
A my spotykamy się po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy m.in. o tym, że szukanie pracy to mini wyścig, w których etapach rekrutacji ważny jest czas, jak szybkość reagowania na pojawianie się ogłoszeń o pracę czy odpowiedzi na pytania rekrutów mogą mieć wpływ na nasze późniejsze zatrudnienie. O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Dzisiaj chciałam podpytać o czas. W procesie rekrutacji on chyba niezbyt dobrze działa. Czego powinniśmy tak czasowo właśnie pilnować?
Takim aspektem, który jest bardzo ważny i który, tak jak powiedziałeś, faktycznie nie działa na naszą korzyść, jest postrzeganie rekruterów. Rekruter postrzega kandydata przez pryzmat jego długości bezrobocia. Czyli wyobraźmy sobie, że rekruter patrzy na CV i widzi kandydata, który ostatni raz pracował miesiąc temu. I widzi drugie CV z tymi samymi, no takie same, takiego samego człowieka, ale widzi, że kandydat ostatni raz był zatrudniony rok temu. Rekruterzy bardzo często mają takie domniemanie, że jeżeli ktoś przez rok nie może znaleźć pracy, to znaczy, że widziało go wielu rekruterów. To znaczy, że wielu rekruterów go odrzuciło i finalnie to znaczy, że ten rekruter stwierdza, nie będę marnował swojego czasu, skoro inni go odrzucili. Społeczny dowód słuszności. Mówi nam o tym właśnie, że jeżeli inni zrobili coś, a są podobni do nas, bo też są rekruterami, to znaczy, że ja prawdopodobnie zrobię podobnie, tak? Będę kierował się ich decyzjami. Dlatego im dłużej szukamy pracy, tym w efekcie trudniej nam tą pracę znaleźć. I tutaj pod tym kątem, tak, czas nie działa na naszą korzyść.
To na co szczególnie powinniśmy szybko reagować?
Szybko reagować, jeżeli widzimy, że nam nie idzie. Czyli jeżeli mija miesiąc, mija drugi miesiąc i nic się nie wydarza. Bo co innego, jak kandydat jest w takim ciągu, że chodzi cały czas na rozmowę. No to wtedy wiadomo, że jakby jest w grze cały czas. Coś się dzieje. To znaczy, że być może, jeżeli na przykład miał 10 rozmów rekrutacyjnych i żadna z tych rozmów mu nie wyszła, to prawdopodobnie jego problem tkwi właśnie w rozmowach rekrutacyjnych. Czyli coś tam nie gra. Coś sprawia, że kandydat słabo wypada na rozmowach. I wiadomo, że tutaj trzeba szukać tej przyczyny. Ale jeżeli kandydat przez 2 miesiące wysłał 100 CV i nie dostał żadnej odpowiedzi, no to już wiemy, że jego problem jest na samym początku rekrutacji, czyli tak naprawdę na etapie wysyłania CV. I o ten etap trzeba zadbać. Więc to jest ważne z perspektywy czasu i szukania pracy, to jest to, żeby bardzo szybko reagować na niepowodzenia, na brak skuteczności. Nie ma skuteczności? Siadamy sobie nad swoimi procesami. Najlepiej je sobie w ogóle spisywać, czyli jeżeli bierzemy udział w procesie rekrutacji, to my zawsze dajemy naszym kandydatom taką formatkę i ta formatka ma dokładne elementy, gdzie kandydat ma wszystko zapisane, między innymi też to, kiedy to CV zostało wysłane. Najlepiej, jeżeli mamy, kiedy to CV zostało wysłane i też najlepiej, jeżeli patrzymy, kiedy ta oferta pracy w ogóle została zamieszczona, bo w kontekście czasu mamy tutaj kolejny problem, czyli tutaj z jednej strony mamy problem czasu związany z tym, że kandydat długo czeka na swoją pracę, czyli rekruter postrzega to negatywnie, że tak długo nic nie znalazł, ale drugi problem polega na tym, że kandydat długo czeka, żeby wysłać CV. Czyli na przykład rekruter zamieszcza ogłoszenie, dajemy na to w poniedziałek. Kandydat siada do swojej codziennej pracy, czyli do szukania pracy i widzi, że w poniedziałek zostało zamieszczone ogłoszenie. I zaczyna myśleć, co napisać w tym liście motywacyjnym, co napisać w mailu, potem wychodzi z psem, potem robi zupę, potem odbiera dzieci ze szkoły, mija kolejny dzień. Okazuje się, że załóżmy z poniedziałku oferta, ale kandydat aplikuje na nią w czwartek. I te 3 dni mogły zdecydować o tym, że jego CV nigdy nie zostanie otwarte.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Praca zdalna ma być uregulowana w kodeksie pracy jeszcze w tym kwartale, wynika z zapowiedzi resortu rozwoju. Trwają negocjacje społeczne dotyczące ustalenia przepisów w tym zakresie. Ważne jest, by określono dokładnie rolę Państwowej Inspekcji Pracy w kwestii wykonywania pracy zdalnej, podkreśla Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy.
Najważniejszą jakby kwestią byłoby to, jaka będzie rola w zakresie zarówno czynności kontrolnych, jak i możliwości ingerencji w tego typu porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Inspekcja pracy nie planuje prowadzenia kontroli w domach. Nie jesteśmy do tego upoważnieni. Oczekujemy, aby te przepisy były na tyle jasne, aby można było po prostu rozwiązywać te problemy, które do nas wpływają.
Od czasu ogłoszenia epidemii COVID-19 praca zdalna stała się zjawiskiem powszechnym. Obecnie może być ona wykonywana na podstawie ustawy covidowej z marca ubiegłego roku. Od tego czasu zgłoszono kilka wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. W żadnym z nich inspekcja nie prowadziła czynności kontrolnych, bo przepisy nie przewidują kontroli w mieszkaniach prywatnych. Ponad 182 miliardy złotych przeznaczono na ratowanie miejsc pracy od 1 kwietnia ubiegłego roku, kiedy rozpoczęły się pierwsze wypłaty z tarczy antykryzysowej. Dzięki temu uratowano ponad 6 milionów tych miejsc, podsumowała minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśla, że środki pomocowe przewidziane dla branż dotkniętych pandemią stanowią ponad 9% naszego PKB. To trzeci najlepszy wynik wśród państw Unii Europejskiej, a przed nami są tylko Dania i Austria. W grudniu i styczniu na ratowanie miejsc pracy wypłacono ponad 22 miliardy złotych. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,5% z 6,2% w grudniu, szacuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych pod koniec ubiegłego miesiąca wyniosła 1 089,5 tysiąca i w porównaniu do stanu z końca ubiegłego roku liczba ta wzrosła o 43 tysiące osób. Według danych Eurostat w grudniu Polska była po Czechach drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Gdański Urząd Pracy rozpoczyna nabór do trzeciej edycji programu Mama na etacie. Jest on adresowany do 50 kobiet, które po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka chciałyby powrócić do aktywności zawodowej. Projekt oferuje uczestniczkom różnorodne formy wsparcia. Każda z pań otrzyma możliwość wzięcia udziału w warsztatach wzmacniających tzw. kompetencje miękkie. Ich tematyka oraz zakres będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestniczek projektu. Otrzymają one również wsparcie ze strony doradców zawodowych oraz ekspertów, na przykład rekruterów czy wizażystów. Drugim filarem programu jest pakiet aktywizacyjny. Dzięki niemu młode mamy będą mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych, wziąć udział w stażu lub otrzymać dotacje na założenie działalności gospodarczej. Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg czy technik programista. Na pracowników tych zawodów będzie największe zapotrzebowanie. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę 28 zawodów szkolnictwa branżowego, na które będzie szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Prognoza uwzględnia tendencje na rynku pracy, rozwój cyfryzacji oraz strategię państwa.
Zawody przyszłości.
Programista robotów asystujących dla dzieci to kolejny zawód, który prawdopodobnie pojawi się w niedalekiej przyszłości. Czym się zajmie? A to próbuje zgłębić Iwona Wysocka.
Rozwój technologii nabrał tempa. Na całym świecie powstaje coraz więcej humanoidalnych robotów, które będą ułatwiać lub umilać życie ludziom. Już w tym roku pracę takich robotów będzie można podziwiać w Japonii na Igrzyskach Olimpijskich. Wielojęzyczne roboty wskażą drogę do hotelu czy do obiektu sportowego. W chińskich i japońskich szpitalach można spotkać robotyczne pielęgniarki, które roznoszą leki, czy też czytają seniorom, a właściwie recytują ze swoich cyfrowych zasobów książki. Jest już tylko kwestią czasu, gdy tacy robotyczni asystenci trafią pod strzechy, w tym właśnie roboty dla dzieci. A będą one szczególne, bo powinny być bezpieczne, edukujące i bawiące. Będzie można je spersonalizować i zaprogramować tak, aby były zgodne z rodzinnymi preferencjami, wartościami i zasadami. Robotyczni asystenci dzieci będą czytać im bajki, uczyć podstaw matematyki, uczyć języków obcych, będą rozwijać wiedzę ogólną i grać z dziećmi w cyfrowe gry z kodowaniem w roli głównej, tak by przez zabawę rozwinąć ich umiejętności cyfrowe. Roboty będą też wykorzystywane do nadzorowania dzieci i planowania im czasu wolnego. W związku z tym wszystkim programista robotów z przeznaczeniem dla dzieci będzie musiał posiadać wiele umiejętności. Po pierwsze, będzie miał wiedzę z zakresu programowania sztucznej inteligencji i mechaniki robotów humanoidalnych, czy inaczej człekokształtnych. Taki programista będzie musiał mieć też wiedzę związaną z psychologią i rozwojem dziecka oraz z pedagogiki. Będzie mógł pracować w zespołach z innymi programistami, potrafiącymi ocenić potrzeby rodzin, dla których spersonalizują asystenckie roboty.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia czy propozycje tematów, którymi warto się zająć, proszę pisać na kontakt głospracownika@radiogdańsk.pl.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.